Ogromnie się cieszę, że gośćmi przy naszym mikrofonie w Radiu Rodzina są Państwo Beata i Andrzej Wójtowiczowie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszym dniu Waszego działania. Przybywacie tutaj, żeby poprowadzić spotkanie małżeństw o takim tytule niełatwym: przebaczenie w małżeństwie. I tak, gdybyście mieli powiedzieć o tej grupie, która się tam zebrała, sympatyczni ludzie, tak? Czegoś szukają dobrego?
Myślę, że tak. Rzeczywiście jest fajne dzielenie. Ludzie fajnie z nami komunikują. Też wypowiadają swoje problemy. To jest bardzo fajne. Lubimy, kiedy ludzie otwierają serce na takich spotkaniach i mówią, że ich życie jest normalne i że potrzeba coś w nim więcej, że potrzeba coś w nim zrobić, potrzeba coś w nim zmienić. To jest rzeczywiście fajne wyzwanie. I no, jest to piękne, że ludzie w jakiś sposób nam też ufają, że mogą przez te dwa dni, przez to spotkanie coś ożywić w swoim życiu małżeńskim, w swojej miłości, w swojej tej przygodzie małżeńskiej.
To spotkanie jest zorganizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ale także przez Koinonię Jan Chrzciciel i Państwo dzielicie się doświadczeniem właśnie takiego przeżywania i ducha, i wiary, i tego wszystkiego, co odnosi się do życia w małżeństwie, w rodzinie. Właśnie, czy Koinonia Jan Chrzciciel ma coś takiego wyjątkowego, z czego może zaczerpnąć, aby powiedzieć komuś, jak zdobyć to dobro, jakim jest przebaczenie w małżeństwie?
Pewnie każda wspólnota, każda duchowość ma coś wyjątkowego, także pewnie Koinonia też. No, my w sposób szczególny żyjemy Chrystusem zmartwychwstałym, doświadczeniem Chrystusa zmartwychwstałego i to pozwala jakoś tak spojrzeć na wszystkie aspekty życia od strony zmartwychwstania, od strony zwycięstwa, od strony nowego życia, nadziei. Ona się nigdy nie kończy, nigdy nie gaśnie. Chrystus zmartwychwstały zaprasza nas do tego spotkania w Galilei i zaprasza nas do spotkania przy ogniu, przy posiłku, przy tej rybie, ale też zaprasza, żebyśmy coś przynieśli, żebyśmy twardo stanęli na gruncie, ale też przynieśli ten obfity połów, który Chrystus zmartwychwstały sprawił, że jest obecny w życiu człowieka. No, to jest to koinonijne, to jest coś takiego naszego, co wydaje nam się chcemy wnieść do życia każdego człowieka, każdego małżeństwa. No i może to nas jakoś odróżnia, chociaż myślę, że nie wyróżnia, bo oczywiście Kościół jest pełen mocy, pełen ducha i każda duchowość ma ogromną wartość i niesie w sobie dar nowego życia.
Ja myślę, że oprócz tego Koinonia nauczyła nas, że jeżeli coś doświadczyłeś, to zanieś to też i drugiemu człowiekowi. I jesteśmy od 29 lat w małżeństwie, żyjemy, nauczyliśmy się takiej wolności, przyjmowania siebie takim, jakim jesteśmy, przebaczania. I myślę, że to, co Ricardo zawsze nam powtarzał, doświadczyłeś to, daj innym, pomóż.
To powiedzmy, Ricardo to?
Ricardo to jest pasterz, założyciel Koinonii Jan Chrzciciel.
Właśnie. Pan Andrzej powiedział o ogniu, o tym płomieniu. A ludzie, kiedy przychodzą może właśnie, żeby szukać tego sposobu, aby odkryć przebaczenie, mówią, coś się wypaliło, coś wygasło. To jest ciekawe zestawienie, prawda? Bo to tak jest w języku potocznym określenie na to, że trzeba poszukać czegoś nowego.
My odwołaliśmy się do tego, że w każdym człowieku jest ten wzór, obraz Boży, a Bóg według słów Biblii jest Bogiem przebaczenia, więc nawet jeżeli mamy poczucie jakiegoś wypalenia czy poczucie jakiegoś niespełnienia, to jednak w nas jest to, co jest od początku. Chrystus w nauczaniu Jana Pawła II odwołuje się do początku, mówiąc o małżeństwie. No i Bóg od początku nas stworzył na swoje podobieństwo, a jest Bogiem przebaczenia, więc ta zdolność do przebaczenia w każdym z nas jest. Pytanie, jak ją wydobyć, jak sprawić, żeby ona się urzeczywistniła, żeby stała się stylem życia.
Staramy się też przekonać każdy z tych małżeństw, tak samo jak jesteśmy o tym przekonani sami, że jeżeli zaproszą Jezusa do swojego życia, to jest dla nich nadzieja, że tak naprawdę w sakramencie to się dokonało, w sakramencie małżeństwa, ale teraz muszą po prostu zechcieć go na nowo zaprosić, żeby im pomógł w tej sytuacji i żeby umieli sobie dać szansę, że każdy dzień jest jednak pewną nadzieją, której mogą powstać na nowo.
Zastanawiam się, czy wasze działanie częściej przypomina działanie straży pożarnej, to znaczy, że coś się pali, ale w tym sensie, że po prostu niszczy i że trzeba ratować, bo za chwilę będą tylko zgliszcza. Czy tego, o czym mowa na tym spotkaniu małżeństw, to jest coś bardziej, czego się można nauczyć i z czego można korzystać, jak z dobrego narzędzia, które się ma pod ręką. Jak to wygląda? Czy częściej spotykacie ludzi, którzy mówią sobie, już nie możemy, więc nam pomóżcie, czy mówimy sobie, chcemy dobrze przeżyć to życie i mieć to narzędzie w ręku, żeby właśnie doprowadzać do takich dobrych przełomów w małżeństwie?
Myślę, że częściej spotykamy ludzi, którzy jednak coś chcą. Chcą wspomóc swoje małżeństwo, chcą zrobić krok do przodu, że to nie jest taki już koniec i teraz łapiemy się jak gdyby tej ostatniej deski ratunku. Że jednak chcą zainwestować w swoje małżeństwo. Widzą, że coś im nie wychodzi i potrzebują pomocy, dlatego przychodzą na takie kursy. Staramy się w ogóle w takiej naszej duchowości odkryliśmy to na nowo, że potrzebują małżeństwa przynajmniej raz do roku, takich rekolekcji, takiego bycia razem, takiego kursu, gdzie mogą odnowić swoje małżeństwo, swoją przysięgę, swoje bycie razem.
Wydaje się w większości takich, nazwijmy, traumatycznych przypadków, że rozwiązanie jest bardzo blisko. I w wielu takich sytuacjach, powiedzmy, kryzysowych widzimy, że trzeba, powiedzmy, czegoś drobnego, jakiejś niewielkiej korekty, zrozumienia różnic między mężczyzną, kobietą, jakiegoś drobiazgu z życia, jakiejś akceptacji. Może troszeczkę skorygować swój egoizm, swoje ja, swoje ego. I powraca się do tego pierwotnego, dodanego tej miłości i przyjaźni i wdzięczności. Może więcej przezroczystości troszeczkę, może odkrycia serca, może właśnie to zróżnicowanie charakterologiczne nieraz tylko troszeczkę zrozumieć i idzie się dalej. Natomiast no, zdarzają się rzeczywiście sytuacje mocno kryzysowe, tu wtedy proponujemy trochę więcej, czyli nie tylko samo spotkanie takie dwudniowe czy rekolekcyjne, ale sugerujemy, że no, możemy nawet zaprosić do domu, żeby z nami pomieszkać, czy dłużej się pospotykać już w indywidualnych spotkaniach, bo w większości te takie trudne sytuacje, trudne przypadki wymagają pewnej terapii, pewnego procesu. I tu oferujemy jakąś pomoc pobycia razem lub wsparcia też innymi osobami ze wspólnoty, które no, zachowują jakąś dojrzałość ogólnoludzką i taką duchową, że mogą być takim wsparciem. I wtedy to jest jakiś proces, jakaś droga odnowy życia małżeńskiego. To przynosi lepszy skutek niż powiedzmy jakiś tam jednorazowe spotkanie, jednorazowe wydarzenie takie duchowe.
Panie Andrzeju, mówi pan serio? Można zamieszkać u was w domu?
Tak, bardzo chętnie przyjmujemy, zapraszamy. Mieszkamy w Krakowie, więc piękne miasto, piękna atmosfera, ale mówię też o takiej przestrzeni wspólnotowej. Mamy kilka domów rodzinnych, bardzo takich zacnych, szanujących się, które no powiedzmy technicznie też są gotowe do przyjęcia innych. I rzeczywiście tak to troszkę wygląda, że jesteśmy w stanie może no, nie pół Polski, ale rzeczywiście w tych kilku zaprzyjaźnionych takich sytuacjach jesteśmy w stanie pomóc komuś i z tego też no, to robimy, to jest fakt, nie? Że nawet nam się parę razy to udało i widzimy dobre rezultaty tego, więc warto też z tego korzystać.
To tak zupełnie na marginesie, państwo kiedy przyjeżdżacie do Kalisza, nie mieszkacie w hotelu, tylko właśnie też u
przyjaciół.
Tak, właśnie u przyjaciół, rodzin, no można powiedzieć kościół, to tak powinno być i pięknie się to realizuje, gratuluję. Proszę państwa, myślę sobie teraz o czymś, co się zdarzyło, nawet może sami nie jesteście tego świadomi. Otóż w tym samym budynku, w którym działy się te wasze działania, to wszystko, co tutaj też omawiamy jakoś, odbywało się spotkanie kapłanów. Formatio continua, czyli to, co jest dobrem takim formacyjnym, wypracowanym w kościele, ale służy kapłanom. Oczywiście pośrednio jakoś wszystkim wiernym. Jest pewien problem, że jakby nie zakłada się potrzeby takiego rozwoju i takiej formacji ciągłej dla małżonków. To znaczy, my o tym mówimy, prawda? ale w takim powszechnym postrzeganiu spraw mało kto mówi sobie, muszę raz w roku jechać na rekolekcję, muszę, prawda, czy nie jest z tym problem, czy nie, nie dlatego później napotykamy na tyle różnych trudności, że nie ma wypracowanego takiego sposobu przychodzenia z pomocą, ale nie w sposób taki nadzwyczajny, tylko w sposób zwyczajny.
Znaczy, muszę przyznać, że dzieje się w tej przestrzeni coraz więcej i nawet jeżeli wejdziemy powiedzmy na te dobre portale internetowe Opoki, Gościa Niedzielnego, każda z nich już prowadzi powiedzmy rubrykę dotyczącą życia rodzinnego, na której są praktycznie stałe zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia, rekolekcje, spotkania wspierające małżeństwa, więc jakby z naszego punktu widzenia, tych, którzy się powiedzmy współtrudzą w organizowaniu takich przedsięwzięć, wydaje się, że oferta jest dość bogata i też no, cieszymy się z tego, że nie jesteśmy jakby w tym też sami odosobnieni, ale że wiele wspólnot, wiele powiedzmy przestrzeni życia Kościoła ma w swojej ofercie, ma w swojej propozycji bardzo konkretne, bardzo dojrzałe spotkania dla małżeństw i powiedzmy realizuje się to w wielu miejscach życia Kościoła polskiego. No problem z tym, że być może, że te osoby nie zaglądają powiedzmy na te portale, że może ta informacja jeszcze jakby nie dotyka wszystkich.
Może nie ma takiej świadomości, takiej powszechnej.
Może właśnie to, prawda? No my dzisiaj też tu przyjechaliśmy z takim zaproszeniem na początku lipca, robimy w jednym z naszych ośrodków pod Lublinem też taki, powiedzmy, od wtorku do niedzieli taką konferencję dla całych rodzin z plażowaniem, z pobytem nad wodą, a w międzyczasie też będziemy przemycać te wartościowe rzeczy, które będą ożywiać życie rodzinno-małżeńskie. Więc szukamy nawet różnych form, nie tylko, powiedzmy, jakiś weekend w ławce, czy powiedzmy w jakiejś salce, w takiej troszeczkę atmosferze seminaryjnej, ale wręcz nawet powiedzmy coś na styl wakacyjny, odpoczynkowy, gdzie w międzyczasie, między powiedzmy jednym plażowaniem, a drugim potrafimy jeszcze przekazać rzeczy wartościowe, ubogacić te rodziny, ubogacić te małżonków. I wiemy, że wiele, zresztą sami też współpracujemy z kilkoma innymi wspólnotami, organizacjami, które to robią, że to też przynosi fajny rezultat. No staramy się zachęcać wielu na te spotkania. No jest to rzecz dobra.
Tak, ale wydaje mi się pomimo wszystko, tak jak ksiądz powiedział, że ta świadomość wśród ludzi może... To nie jest pogranicza Kościoła, bo to oni są w Kościele, ale gdzieś tam, tak jak na przykład mam do czynienia, spotykam się z młodzieżą, to oni jak gdyby nie widzą potrzeby przygotowania się dobrego do małżeństwa, że oni to już wszystko wiedzą. Tak naprawdę w niektórych przypadkach po prostu brakuje takiego wzorca dobrego i później są trochę zagubieni. Staramy się, jak możemy, w różne, w jakieś takie środowiska wchodzić i przekonać tych ludzi. Mówimy, żeby ktoś został kapłanem, jest 6 lat przynajmniej w seminarium. A nam się wydaje, że to już my wszystko wiemy o małżeństwie, już jesteśmy w stanie wejść właśnie w ten związek i wszystko będzie dobrze. I tak mi się wydaje, to nie jakieś oskarżenie, tylko brakuje jakiejś takiej dojrzałości w tym temacie i no szkoda, ale miejmy nadzieję, że przekonamy więcej osób.
Tak, ale tak może troszkę bym pociągnął ten temat, czy to nie jest związane z tym, że czasy dzisiejsze przyniosły taką sytuację, że trzeba to nadrabiać, że kiedyś może się to dokonywało bardziej naturalnie, właśnie to, o czym pani mówi, były wzorce, a dzisiaj tego brakuje i potrzeba takiej jakby trochę studyjności w tym działaniu, bo wiele rzeczy jakby trzeba się nauczyć od zera i dlatego potrzebne są te jakby nowe propozycje. Kiedyś tego można powiedzieć, że w jakimś sensie chyba nie było. Tak?
Nowość Ewangelii nie polega na nowej treści, ale na tych nowych metodach jej przekazywania i myślę, że rzeczywiście wszystkie aspekty życia Kościoła muszą nadążać za wyzwaniem aktualnych czasów, także nasze powiedzmy podanie ręki małżeństwom, kiedyś rodziny były wielopokoleniowe i jakby wiele pokoleń mieszkało razem, dzisiaj każde małżeństwo dąży do jakiejś samodzielności, do jakiejś takiej odrębności też swojej. To są już inne czasy.
Co też jest wartością, prawda? Pewną.
Też jest jakiś aspekt troszeczkę szybszego życia, multimediów, które wchodzą w nasze życie wręcz prawie że ordynarnie. Troszkę takiego, no powiedzmy, medialności życia, no to są wyzwania, które trzeba widzieć, które trzeba dostrzegać i które z jednej strony można wykorzystać, bo one też tak jak to radio może pięknie służyć, a z drugiej strony no musimy znajdować tak dobre metody, które odpowiadają współczesnemu człowiekowi. To jest taka fajna przygoda, powiedziałbym, nowości Ewangelii właśnie w szukaniu dobrych metod, które odpowiadają współczesnemu człowiekowi. To, co było, było fajne, ale dzisiaj też jest to czas, który nas...
Wyzwanie.
Tak, czas, który nas też mobilizuje i oczywiście nie możemy jakby tylko żyć historią. No, trzeba żyć dniem dzisiaj. Dzisiaj Bóg daje nam swoją miłość, dzisiaj Jezus na nowo daje nam doświadczenie zbawienia i dzisiaj współczesnemu człowiekowi te wartości warto przekazywać. To jest przygoda, to jest powołanie, to jest misja, to jest życie, to jest cel życia Kościoła. Nie?
Bogu dzięki, że są w takim razie te propozycje i że Państwo jesteście tutaj pośród nas. Wróćmy jednak do tematu tego spotkania, które dzieje się w Kaliszu. Przebaczenie w małżeństwie. Ja powiem Państwu tak. Kiedy się pojawiła kartka z zaproszeniem właśnie na to spotkanie, żebyśmy je ogłaszali, to gdzieś tam raz drugi słyszałem, nawet jadąc samochodem, że ktoś z zapowiadających to spotkanie mylił albo jakby zamiennie używał przebaczenie w rodzinie, a jednak konsekwentnie prosiłem o to, żeby mówić tak, jak jest w tytule, przebaczenie w małżeństwie. Jest to pewna, myślę, bardzo ważna pierwsza uwaga, która musi być jakoś wyakcentowana. Temat małżeństwa, prawda? Dzisiaj w duszpasterstwie, niestety także i po naszej stronie kapłańskiej, jest wiele takiego pogmatwania, zamienia się tę rzeczywistość. Małżeństwo, rodzina, mówi się tak, jakby to wszystko było to samo. No i być może jest jakiś nieporządek i brak takiego pomysłu na dojście do jakiegoś porządku w domu, bo się nie wyodrębnia tego tematu małżonków, że oni są dla siebie najbliżsi, pierwsi, prawda? To jakby chyba mocno wybija się z tego tematu waszego spotkania.
My też zachęcamy w czasie tej konferencji do tego, żeby dialog małżeński przede wszystkim dotykał relacji między małżonkami. Trochę wpadamy w taką rutynę, mówimy o dzieciach, mówimy o naszej pracy, mówimy powiedzmy o zadaniach, które nas czekają, wyzwaniach pewnych, co jutro, gdzie na urlop, jak poprowadzić powiedzmy jakiś tam budżet rodzinny, natomiast zapominamy troszeczkę o tym, o tej naszej uczuciowości, o naszej relacyjności, o tym, co jest między nami, między mężem, żoną. I tu troszeczkę zachęcamy do tego, by powrócić do tego, co jakby pierwotne, co jest fundamentalne, co jest najważniejsze. Jeżeli ta relacja między nami będzie rzeczywiście taka przezroczysta, otwarta, będzie szczera, będziemy otwierać przed sobą serce, to te wszystkie aspekty relacji do dzieci, do rodziny, do budżetu domu, do kwestii społecznych czy zatrudnieniowych będą już dużo, dużo łatwiejsze, bo będziemy silni naszą relacją, będziemy silni naszą więzią. Dla dzieci to wręcz jest komfortowa sytuacja, kiedy widzą rodziców kochających się, rodziców w dialogu, rodziców, którzy żyją przebaczeniem wobec siebie. Dzieci są wtedy bezpieczne i doskonale wchodzą same w dorosłe życie, mając taki wzór, mając taki obraz, a też i widzimy środowisko wokół nas, to zawodowe czy społeczne, czy to eklezjalne, kościelne, w którym się poruszamy, jesteśmy, też jakby potrzebuje takich świadków małżeńskiego życia.
To, co powiedział ksiądz, pierwsze musi być pierwsze. Jednak zawsze zaczynamy od tego tekstu, że tak naprawdę opuszcza mężczyzna ojca, matkę i połączy się swoją żoną i od tej pory stanowią jedno ciało. I to ciało, jesteśmy przekonani wręcz o tym, że ich jedność, ich wzajemna miłość, ona będzie rzutowała później na relacje inne. A jak powiedziałam, pierwsze musi być pierwsze, czyli jednak mówimy o przebaczeniu w małżeństwie.
Kiedyś, nie tak dawno, kilka tygodni temu ktoś przysłał nam SMS-a z taką prośbą. Proszę, pomódlcie się za Jana i Pelagię. Jutro obchodzą 74. rocznicę życia małżeńskiego. Wow, nie? I teraz kiedyś mnie mocno zaszokowało takie proste stwierdzenie. No, dzieci z rodzicami są 20, 22, 23 lata. Można by powiedzieć, to jest epizod wobec 74 lat wspólnego życia. Nawet w tym sensie takim liczebnym, prawda? Mąż dla żony, żona dla męża, oni są najważniejsi, bo są na dłużej.
Zawsze to podkreślamy. Zawsze mówimy, że dzieci są pięknym darem, ale są nam dane na jakiś czas. Je uwalniamy, one odchodzą, a nasza miłość zostaje. Nasza relacja jest tutaj najważniejsza. I ja dziwię się, znaczy może nie dziwię, ale jest mi smutno, kiedy moje koleżanki czy ktoś znajomy mówi, że nie wyobraża sobie, jak dziecko pójdzie, to co ona zrobi, jak oni będą we dwoje. Ja mówię, a ja się cieszę, bo nie dlatego, że oni odchodzą, tylko oni założą swoje, wejdą w nowy związek, swoich relacji, będą miały swoje małżeństwa, a my zostaniemy dla siebie. I to jest najpiękniejsza przygoda. I myślę, że dlatego tym bardziej musimy mówić o małżeństwie, które umie kochać, które umie przebaczać, które się przyjmuje i które umie uwalniać. I nauczyć dzieci swoje decyzji, podejmowaniu decyzji, wchodzeniu w inne związki. Nowe związki, małżeństwo.
Tak, no, na koniec chyba dzisiejszych wykładów pokazaliśmy, bo popieraliśmy troszkę te nasze świadectwa w czasie konferencji też takimi różnymi slajdami. I jeden właśnie z ostatnich slajdów pokazywał właśnie takich 80-90-latków, którzy mają buzie do siebie przytulone, małżeńskie i mężczyzna głaszcze jeszcze buzie kobiety tak w sposób bardzo taki delikatny. No. To wywołało troszkę taki uśmiech na sali i jakieś takie powiedzmy poruszenie, ale wydaje się, że pokazaliśmy to jako cel, że właśnie ku temu zmierzamy, żeby być jak ci jubilaci cudowni, którzy tyle przeżyli razem i są dla siebie i ta miłość jest ogromnym świadectwem dla innych też.
No znów żałuję, że nie mamy telewizji. Gdybyście Państwo mogli zobaczyć, jak Państwo na siebie patrzą, właśnie pan Andrzej na panią Beatę, kiedy ona mówi odwrotnie, to jest godne polecenia. Czy jest granica przebaczenia? Czy jest taki moment, o którym można powiedzieć, w ogóle tego nie ruszajmy, bo to się nie da? Jak to wygląda? To trudne pytanie, wiem, ale właśnie.
Czy w perspektywie Ewangelii pewnie granicy nie ma, bo Bóg jest Bogiem przebaczenia wręcz bez granic. Natomiast oczywiście jak to przeżyć po ludzku, tą bezgraniczność Bożego przebaczenia i tu bardziej mówimy o pewnej granicy zaufania, że po jakichś diametralnych, traumatycznych zraniach trudno jest powrócić do jakiejś takiej jedności w zaufaniu. Natomiast wydaje się,
Potrzebujemy czasu bardziej.
Tak, wydaje się, że jeżeli wchodzimy w tą perspektywę Ewangelii, to przynajmniej na poziomie serca, jeżeli nawet już na poziomie życia to nie wyjdzie, ale na poziomie serca przebaczenie powinno być zawsze. I trochę też osobiście jesteśmy takimi świadkami, że w relacjach z niektórymi bardzo bliskimi nam też osobami, jak na przykład z moim tatą, nie ma jakiejś takiej sytuacji, w której możemy się razem spotykać, no z różnych jakby już dziejów życiowych moich i mojego taty, ale w sercu zachowuję pełne przebaczenie, co pozwala mi znowuż być dobrym ojcem dla moich synów. Bez tego pewnie bym nie mógł być dobrym ojcem, jeżeli bym nie przebaczył swojemu tacie. I to wydaje się, że na poziomie serca przebaczenie musi być pełne w każdym aspekcie. Natomiast pytanie, jak zrobić to później już w takich życiowych, sytuacyjnych rozwiązaniach, może nie zawsze się uda fizycznie do siebie powrócić, ale w sercu przebaczam zawsze.
Pewnie ludzie, gdyby zadali pytanie, co najtrudniejsze, to może zapytaliby o zdradę małżeńską. Proszę powiedzieć, dajecie tu nadzieję ludziom, kiedy przychodzą na przykład na takie spotkanie jak dzisiejsze?
Jak najbardziej. To jest bardzo trudne i zawsze motywujemy ich gotowością przyjęcia tej drugiej osoby, ale tym, że tak naprawdę no, przebaczenie jest pewnym stylem, moją decyzją i ja chcę tym stylem żyć. To jest tak bardzo delikatne, ale z drugiej strony z doświadczenia, z pracą właśnie z małżeństwami udało nam się w kilku przypadkach po prostu towarzysząc małżonkom, no, zobaczyć, że powrócili do siebie. Oczywiście, jak tutaj Andrzej powiedział, przebaczenie jest jedna sprawa, a odbudowanie zaufania to druga sprawa, która troszeczkę się przeciąga w czasie, no bo niestety muszę na nowo, powoli, jak gdyby odbudować to zaufanie względem tej drugiej osoby. Ale to się udało. Jest szansa. Zawsze jest szansa.
To bardzo dobre przesłanie. A co jest wrogiem przebaczenia? Co sprawia, że no później jest bardzo trudno? Powiedziałem później, czyli coś mówię tu już o czasie. Co jest wrogiem w odzyskaniu tego stanu, o który zabiegamy właśnie w związku z przebaczeniem?
No trochę mówiliśmy o tym też dzisiaj, że ta trudność w przebaczeniu no niestety jest wielowątkowa, czyli nie da się wprost odpowiedzieć. Na pewno sytuacje egoizmu, takiego niedojrzałości osobowej, egoistyczne postawy. Też mówimy troszeczkę o takim pompowaniu balonika, prawda, że podsycam te negatywne uczucia. Jeżeli bardzo mocno się te negatywne uczucia nieustannie podsyca, no one mogą stanowić później taką zaporę, barierę wybudowaną, której już nie da się rozburzyć. Brak wzajemności, troszeczkę też takie aspekty, w których no nie odrobiliśmy lekcji. Mężczyzna, niewiasta różnią się, nasze charaktery różnią się, nasze środowiska, z których wyszliśmy, różnią się, nasze oczekiwania też bardzo różnią się. Jeżeli nie zrozumiemy tych różnic, nie zaakceptujemy się w tych różnicach, jeżeli nie wyjdziemy im naprzeciw, razem, oboje, szukając tego, co łączy, tego, co dobre, to oczywiście też możemy zbudować taki duży mur, który no, sprawi to przebaczenie niezwykle trudnym.
Chyba największym wrogiem to, jak powiedział Andrzej na początku, jest egoizm. To moja ta zatwardziałość. On mnie zranił, jestem zraniona, to jest mój ból, jak on mógł i jeżeli przy tym zostanę, no nie zrobię kroku do przodu.
Ale wspomniałem o tym czasie, kiedy brewiarz jest modlitwą naszą i właśnie chyba w środę mamy to Pawłowe. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To mnie się tam zawsze kojarzy temat właśnie przebaczenia. Czy się udało właśnie pojednać, przebaczyć? Oczywiście są różne rzeczywistości, ale coś w tym jest, prawda? Że im szybciej, tym chyba łatwiej, prawda? Bo ten czas może zabetonować, to zawiąże i potem ciężko jest to rozbić, ten mur.
Znaczy my gdzieś w jakimś takiej swoim życiu małżeńskim dość szybko weszliśmy w dość mocne kryzysy, byliśmy mocno zaangażowanymi ludźmi w różne takie przestrzenie życia społecznego, duszpasterskiego i bardzo szybko pojawiły się u nas problemy. Skorzystaliśmy z pomocy przyjaciół, starszych małżeństw, które nas zaprosiły na taki 2 razy 2-tygodniowy czas pobycia razem z nimi, gdzie nas troszeczkę zweryfikowali. I wtedy nauczyliśmy się właśnie tego, że nie możemy pozostawić tego gniewu między nami, jakiejś złości, jakiegoś nieporozumienia, niedomówienia dłużej niż powiedzmy do wieczora. Ale też jest tak, że tu w naszym małżeństwie jest tak, że ja częściej wychodzę z tym przeproszeniem. Mam może większą łatwość podjąć tą pałeczkę przebaczenia. To jest jakaś moja rola, ja się z tym zgadzam. Nie oczekuję, że Bata będzie raz pierwsza, a drugi raz ja pierwszy. Tylko, że skoro no, mam taką zdolność, taki dar może trochę w naszym małżeństwie, że szybciej wychodzę do Beaty z tym przebaczeniem i przeproszeniem.
Bo jestem uparta.
Tak, to po prostu to robię, bo ważniejsze dla mnie jest nie to, co nas podzieliło, ale to właśnie, co będzie nas łączyć. I muszę przyznać, no nie pamiętam w ogóle, żebyśmy mieli tak zwany cichy dzień, żeby się przeniosło jakakolwiek nasza sprzeczka, kłótnia czy nieporozumienie na kolejny dzień. Przez te 20 kilka lat już, prawie 30, bez tam paru miesięcy, przeżyliśmy to życie w ten właśnie sposób, że nad naszym gniewem nie zaszło słońce i to jest możliwe. Skoro nam się udało, to każdemu też.
Może dlatego, że byliśmy zawsze gotowi na to, żeby z sobą rozmawiać. Tak jak ciągle o tym wspominamy, dialog jest taką możliwością, że nawet jeżeli to boli, że muszę wypowiedzieć to moje zranienie, to robię. I to jest szansa na to, żeby właśnie ten gniew zakończył się przed zachodem słońca.
Tak bym powiedział, że zdaliście jakby w moich oczach, przepraszam, że tak siebie stawiam, ale pewien test, bo kiedy mąż, facet mówi w domu, mówi, ja to robię częściej, to pewnie kobieta w wielu przypadkach by powiedziała, to myślisz, że to, prawda? A tu taka właśnie postawa przyjęcia tego, to jest to poznanie siebie, właśnie to jest moja rola, ja jestem taka, pani Beata mówi, jestem uparta, często chyba tutaj, no, to gdzieś jest, za tym się ukrywa ten egoizm, o którym mówicie, że każdy chce coś tam swojego na wierzchu położyć. Ale to było wspaniałe, kiedy pan mówi coś, co właściwie jest jakby trochę taką przechwałką. Na to by można rzeczywiście zwrócić uwagę małżonkom, że tak to się musi jakoś poukładać między nimi.
No, to są pewne predyspozycje, które mamy. Jeżeli odrobiliśmy lekcję z poznania siebie, to wiemy, kogo na co stać. Andrzej ma tą zdolność naprawdę wychodzenia pierwszy. Ja bym musiała trochę więcej poczekać, poukładać to w sobie, żebym poszła i powiedziała przepraszam albo przebaczam. A on ma tą łatwość i I to nie jest tak, że ja od razu jestem gotowa przyjąć to przebaczenie albo przeproszenie, ale on nie rezygnuje. Podchodzi kilka razy i ja już się śmieję. Wtedy już możemy dalej z sobą rozmawiać. No i mówię, a już zapomniałam, co się stało.
Jesteśmy też przekonani o tym, że każdy człowiek jest przepięknym darem i każdy jest bardzo obdarowany. Jeżeli wchodzimy w nasze małżeństwa, to właśnie wchodzimy z takim pięknym obdarowaniem, które gdzieś tam Bóg, rodzina, nasi rodzice, Kościół i to, gdzie żyjemy, wniósł w nasze życie i te dary, tymi darami możemy się obdarzać. I będziemy mieć różne zdolności, będziemy mieć różne obdarowania, ale to nas ubogaca. Jeżeli je otwieramy, odkrywamy, to też jest fantastyczna przygoda, dla mnie przynajmniej jest takim ogromnym wyzwaniem, żeby promować drugiego człowieka, tak? I to, jeżeli mogę, powiedzmy, sprawić, że moja żona się czuje lepiej, to nie ma nic wspanialszego, nie ma nic, nazwijmy, pozytywniejszego w moim życiu, jeżeli widzę jej uśmiech, widzę jej zadowolenie, widzę jej szczęście, mi się też od razu ciepło robi na sercu. To jest piękne, to jest po prostu coś, za co bym oddał wszystko, więc no, każda jakaś taka nawet trudność, jeżeli tylko może być zwyciężona radością mojej żony, to ma sens.
Ja bym się chciał zapisać dziś do was na takie szkolenie, bo to przekonuje. Powiedzieliśmy, co wrogiem, a co pomaga. Poza tymi rzeczami takimi, powiedzmy, już, o których już była mowa, ale są takie pewnie naturalne elementy, które pomagają. Pani Beata mówi, uśmiechnęłam się, już nie pamiętałam. Krótka pamięć, to też coś w tym jest?
No tak, żeby zapominać. No. Pierwsze, ja to zawsze o tym staram się mówić, pytając innych małżonków, tak naprawdę na czym ci zależy? Każdy mówi, chcę być szczęśliwy, chcę, aby między nami była miłość. No to co mi da, że będę hodować jakąś tam nieprzyjęcie tej drugiej osoby albo jakąś złość sobie? Dlatego podjęcie decyzji, ja chcę kochać, czyli ja chcę ci przebaczyć, to tak od razu idzie, jedno za drugim.
Tak, rzeczywiście my też bardzo stawiamy na tą decyzyjność, czyli decyduję się żyć miłością, decyduję się żyć z moją żoną. Ta przysięga małżeńska ma sens, to przymierze małżeńskie ma sens, to jest decyzja życia.
Ale z wolą dzisiaj jest kiepsko, prawda? Ona no tak, jest jakaś naczerpnięta mocno.
Potrzebuję konsekwencji, potrzebuję sobie uświadomić, że to jest to moje przymierze, to jest to pierwsze, prawda? I teraz, jeżeli idę za tą decyzją, decyzja oddania życia Jezusowi, decyzja chcemy mieć dzieci szczęśliwe, decyzja chcemy żyć szczęściem, które nie pochodzi tylko z, powiedzmy, nie wiem, z telewizji, z jakiegoś złego patrzenia w świecie na ludzką osobę, ale chcemy żyć Ewangelią, chcemy żyć słowem, które promuje człowieka, Bogiem, który ukochał człowieka i dał za niego życie swojego syna. To są decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, one bardzo sprzyjają. Mówiliśmy też o dialogu. Trzy zasady życia małżeńskiego. Dialog, druga to dialog, trzecia to dialog. Oczywiście dialog małżeński, dobrze rozumiany, dobrze przeprowadzony. Zawsze zaczynamy od rzeczy dobrej, od rzeczy wartościowej, od rzeczy, która mi się podoba w mojej żonie. Od tego zaczynam. Nie zaczynam od rzeczy złych, bo to nie ma sensu. Mógłbym wypowiadać, znowuż nawarstwiać te rzeczy złe. A jeżeli zacznę od rzeczy dobrej, ten nasz dialog, to od razu wchodzę na właściwą płaszczyznę. Czasami pomodlimy się chwilę w tym dialogu za siebie, za to, co jest w naszych sercach, za nasze oczekiwania, żeby Bóg je uspokoił, żeby te nasze serca też były otwarte na siebie. I to też bardzo mocno sprzyja. Pomaga nam też obecność osób trzecich, tych takich osób, które są naszymi przyjaciółmi, które żyją z nami we wspólnocie, które idą w podobnej duchowości, w podobnej drodze. To jest ogromna pomoc, jeżeli jest koło mnie brat, siostra, którzy dają mocne świadectwo życia w Jezusie i życia w takiej obfitości miłości, obfitości przebaczenia, obfitości dialogu. To też pozytywnie mnie nastawia, skoro może to Kasia, może to Zbyszek, może to Iwona, może to Robert, to w moim życiu to też jest możliwe i takie też nosi mi przekonanie, że jeżeli to jest możliwe u kogokolwiek z nas, to też jest możliwe u ciebie. Bo tak mówi Ewangelia, tak mówi Bóg, tak mówi Jezus, który cię kocha i który dla ciebie
oddał życie. Takie jest nasze doświadczenie.
kilka takich pięknych promieni tutaj wpadło przez tę audycję. Mam nadzieję, że może ktoś zatęskni za takim światłem w swoim domu, może gdzieś tam zrobiło się mroczno. To gdzie ewentualnie można was spotkać? Jaka jest ta wasza oferta? Póki co Kalisz, ale on się wyczerpie już jutro. Pewnie będzie powtarzane coś takiego, bo wydaje się, że potrzebne.
W ogóle pracujemy nad taką formułą w Koinonii, w naszej wspólnocie, aby mieć kilka takich par małżeńskich, które wspierają inne małżeństwa, są do tego zdolne. Także w różnych przestrzeniach tego życia wspólnotowego jest już kilka osób, które trudzą się około małżeńsko. I to jest też fajne, to też nam pomaga, spotykamy się, wypracowujemy nowe formy pracy też z małżeństwami, to jest bardzo dobre. Także no, zapraszamy tu do Koinonii Jan Chrzciciel, także w Kaliszu. I oczywiście zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową.
Za rok na pewno będzie.
Za rok tu na pewno przyjedziemy, ale tak jak mówiłem chyba gdzieś wcześniej, już w lipcu mamy to spotkanie pod Lublinem w tej naszej oazie dla rodzin, dla małżeństw, więc też zapraszamy, zachęcamy na pewno tu we wspólnocie Kaliskiej będzie takie ogólne zaproszenie, będzie można wziąć sobie kontakt, telefon, wypełnić to zgłoszenie, pojechać tam. No i
to z tym plażowaniem, tak?
To jest to z tym plażowaniem.
To
więc
ciekawe.
Też tych form mamy tu niedaleko, też jest duża rzeczywistość Koinonii Jan Chrzciciel we Wrocławiu, gdzie przynajmniej dwa, trzy razy w roku też robimy podobne spotkania. W Warszawie odbywają się też podobne spotkania, więc jeżeli komuś jest gdzieś tu po drodze, to oczywiście zapraszamy w całym Krakowie jak najbardziej. Jesteśmy otwarci, gotowi na każdą współpracę z każdą wspólnotą, duchowością, rzeczywistością. To jest zawsze bogactwo Kościoła.
To już mi się zdarzyło raz, że słuchałbym was jeszcze długo, ale nie mam sumienia was męczyć, ponieważ jesteście po dniu takich działań, które na pewno też trochę męczą, no ale widać, że ciągle uśmiechnięci. Bardzo dziękuję. Beata i Andrzej Wójtowiczowie, Koinonia Jan Chrzciciel, temacie, który myślę, że jest potrzebny bardzo wielu ludziom. Przebaczenie w małżeństwie każdemu. Nawet nie w małżeństwie tylko, bo myślę o sobie, myślę o życiu we wspólnocie i te niektóre podpowiedzi, one są do wzięcia jakby na gotowo, a o inne trzeba zabiegać i są różne możliwości i propozycje. Bardzo dziękuję, życzę wam wiele radości z tej posługi, którą pięknie pełnicie w Kościele wobec małżeństw i rodzin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.